Tak, tak, teraz uchylimy rąbka tajemnicy, prawie kwadrans po 18.
To myślę, że możemy przejść do rzeczy i powiedzieć, na czym dzisiejszy program będzie polegał. Wspólnie z naszym gościem wymyśliliśmy taki tytuł, lista osobista i rozmowy apolityczne, a naszym gościem jest burmistrz Wielunia, Paweł Okrasa.
Witamy. Dobry wieczór. Witam.
Witamy
Państwa, witam wszystkich radiosłuchaczy w innej odsłonie, bardziej luźnej, bez krawata, bez garnituru, także...
Można powiedzieć, że w dresie.
Można powiedzieć, że w dresie.
Tak na luzie.
Tak na luzie, tak jest. Dlatego w dresie, że to są takie spotkania zakulisowe, a jakby taki luźny strój kojarzy mi się tylko i wyłącznie z domowym zaciszem. Tak chcemy, żeby ta rozmowa dzisiejsza wyglądała i mamy nadzieję, że taki rytm nam się uda utrzymać dzisiejszego spotkania.
Pewnie większość widzów jest już w domu, także możemy powiedzieć, że jesteśmy w domowym zaciszu wszystkich tych, którzy nas teraz słuchają.
Tak jest. No i mamy nadzieję, że również naszym słuchaczom ten pomysł się spodoba. Mamy przygotowaną również playlistę przez naszego gościa i będziemy tą playlistę dzisiaj Państwu prezentować i mamy nadzieję, że znajdzie się wielu zwolenników tych utworów, bo to są, z tego co przeglądałem, są to utwory bardzo kultowe, ale o tym będziemy gdzieś tam za chwilę, myślę, mówić. No i proszę też nie myśleć, że w jakiś sposób faworyzujemy naszego gościa, bo tak jak powiedzieliśmy, to są rozmowy apolityczne. Po prostu można powiedzieć, że spotkaliśmy się z Pawłem, z panem Pawłem, przed kościołem i tam ustaliliśmy szczegóły, bo jesteśmy z jednej miejscowości.
Tak właśnie było, że podczas jednej z naszych dyskusji po mszy stwierdziliśmy, że dobrze, i to była dyskusja na temat muzyki właśnie, na temat, żeby każdy z nas ustalił listę 10 najlepszych utworów zagranicznych i najlepszych utworów polskich. I wtedy okazało się, że to jest duży ból głowy, żeby taką listę stworzyć.
To nie są proste sprawy.
To nie są proste sprawy. Ja w tej chwili, jak przygotowywałem tutaj listę tych kilkunastu utworów, to musiałem przynajmniej ze 30 utworów odrzucić, które chętnie bym jeszcze włożył w ramy tego programu, ale niestety tego się nie da. Stąd to jest tylko wycinek moich muzycznych zainteresowań. Słucham muzyki dużo, słucham muzyki od dawna i to, co tutaj Państwu przekażemy, to jest tylko wycinek, ale gdzieś ona pokazuje moje zainteresowania i gusta muzyczne.
Sam pan widzi, że nie mamy łatwej pracy.
No praca jest ciężka, tylko wy macie dużo więcej czasu, ponieważ możecie się spotykać z ludźmi częściej i te kilkadziesiąt utworów można wlepić w kilka audycji.
Tak, ale ciągle z czegoś musimy rezygnować.
To prawda, to jest sztuka wyboru.
Tak, to jest. Jak to w życiu.
To jest najgorszy jest fakt, gdy jeden wykonawca ma kilka dobrych utworów i nie wiadomo za bardzo, który utwór wlepić w tym momencie, który będzie dobrze pasował. Najlepiej jest, jak człowiek ma dużo czasu na antenie albo jest codziennie, to wtedy może
się nastrojem. Myślę, że to głównie w muzyce jest ważne. Czasami mamy ochotę na ostrą muzykę, czy szybką muzykę, a czasami na ballady. I jeszcze zauważyłam jedną rzecz, że kiedy jesteśmy w doskonałym nastroju, pasuje nam melodia. Natomiast jeśli ten nastrój jest taki listopadowy, to wsłuchujemy się w słowa.
No, to jest głębokie, ale prawdziwe. To, tak, co pani powiedziała, pani Aniu.
To u mnie cały czas noga chodzi. Czyli chodzi o to wygląda na to, że jestem cały czas szczęśliwy.
Tak, skoro nóżka chodzi.
Tak, noga chodzi, bo nawet wracając do tego tematu, tego zestawienia, to nasze gusta muzyczne, pomimo tego, że z tych utworów, które przeglądałem, które są przygotowane dzisiaj, no wszystkie są bliskie mi, wszystkie są znane, to nasze playlisty się, tych 10 utworów się różniły, bo ja układałem playlistę taką bardziej taneczną, a właśnie tutaj mogę mówić na tym,
tak, oczywiście.
A Paweł układał listę taką właśnie bardziej wyrachowaną, chowaną, taką, która niesie jakieś tam przesłanie.
Jak będziesz w moim wieku, to będziesz też miał listę bardziej taką właśnie wysublimowaną, to będzie lista bardziej
z przesłaniem.
Tam będzie chodziło o tekst, a do tańca będzie oczywiście też będzie ważny taniec, ale już on nie będzie dominujący. Właśnie z wiekiem u człowieka przywiązuje się wagę do tego, jakie treści przekazuje artysta. Właśnie szczególnie, że ja wybrałem sporo utworów polskich po to, żeby podkreślić, że mamy naprawdę w Polsce bardzo dobrych, świetnych artystów, takich, których utwory od wielu, wielu lat znajdują się na listach przebojów, są słuchane i to, co co ciekawe, nawet pokolenie młodych ludzi, którzy dopiero wchodzą w ten wiek, w którym się zapoznają z muzyką, dalej słuchają tych starych utworów, czyli tak jak muzyka Chopina, która była stworzona w czasach zaborów, dalej jest popularna i dalej jest ceniona i dalej wielcy artyści przyjeżdżają.
Choćby Natalia Kukulska, prawda? Pięknie zinterpretowała Chopina.
Oczywiście, że tak. Bardzo pięknie. Tak samo te utwory, które ja tutaj podałem, one myślę, że będą na długo w naszej historii, tym bardziej, że wiele tych utworów to były teksty, które powstawały w czasie, kiedy Polska nie była krajem wolnym, czy powstawały w latach 80., gdzie ten tekst musiał być tak napisany, żeby cenzura go nie zdjęła ze stacji radiowej i żeby on jeszcze coś mówił. I wtedy artyści musieli mieć niesamowitą inteligencję, musieli tak posługiwać się piórem, żeby te teksty właśnie docierały i ten przekaz, który chciał artysta, autor tego tekstu wyrazić, żeby on dotarł i te teksty docierały. Także możemy tu o tym pomówić, ale no to byli geniusze. No zresztą wielu z nich jeszcze dalej tworzy także.
Myślę, że będzie na to czas, aby o tym też również porozmawiać, bo przyznam się szczerze, że ja jako pokolenie młode, bo tak muszę to nazwać, że jestem tutaj z tego grona najmłodszy, przepraszam was, ale no taka jest prawda.
My jesteśmy rówieśnikami.
Mam często problem właśnie z tym, żeby zrozumieć te teksty i muszę się naprawdę wsłuchać, żeby zrozumieć te teksty, które powstawały w czasie cenzury. I naprawdę muszę je analizować bardzo głęboko i w różnych odniesieniach je próbować zrobić, albo nawet część tych słów i metafor gdzieś tam wyłapać w internecie, bo nie jest to zbyt proste. I myślę, że to wynika z tego, że ja po prostu w tych czasach nie żyłem.
Oczywiście. To jest tak samo jak z filmami Barei. Też ktoś, kto żył w czasach tego socjalizmu, potrafi dostrzec te wszystkie konteksty, które Bareja potrafi uchwycić, czy to w Alternatywach, czy w Misiu. A pokolenie już, na przykład moich dzieci, tych kontekstów nie potrafi wychwycić, prawda? Dlatego myśmy w czasach żyli koleje, kiedy były kolejki za mięsem, kiedy były kartki i te konteksty nam są bardzo fajnie znane, śmiejemy się z nich niesamowicie. Podobnie z muzyką. Pamiętamy tamten czas, wiemy jakie to było, ja pamiętam to bardzo dobrze. Stąd no, ta muzyka pozwalała też ludziom mieć nadzieję na to, że powieje w Polsce kaganek wolności i on powiał w końcu.
Powiał.
No to... Ale niektóre teksty i tak pozostają ponadczasowe. Weźmy Bareję. Moja żona Zofia. Na
przykład, moja żona Zofia. O Barei możemy zrobić specjalny odcinek, bo ja jestem fanem Barei.
No, świetnie.
Ja znam większość cytatów z Barei na pamięć, także możemy mówić tutaj Bareją.
To my taki trend dzisiaj też poprosimy.
Panowie pozwolą? Moja żona Zofia. I teraz wybiję się z rytmu. Coś chciałem.
To może na początek.
A nie, bo to klient w krawacie jest mnie awanturujący się.
A dzisiaj jesteśmy bez krawatu, także dzisiaj, ale awantury nie będzie, mimo tego, że bez krawatu.
Nie, dzisiaj na luzie zdecydowanie. To co na początek chcecie?
Kawa i wózetka są obowiązkowe. Dlatego kawę już dostałem, to podobnie dostałem wózetkę. Bijemy się o złotą patelnię. Tak zostałem, drodzy Państwo, przyjęty tutaj bardzo pyszną kawą i ciastem, także naprawdę, jeżeli tak jest w radio na co dzień, to chciałbym tutaj przychodzić.
No trzeba sobie słodzić.
Tak uważamy, że trzeba sobie w tym życiu słodzić, bo nie do końca jest takie.
My nigdy nie narzekamy w pracy, ponieważ tak, mamy internet, mamy fantastyczną muzykę, doskonałych słuchaczy, którzy nam telefonują i opowiadają rzeczy naprawdę bardzo, bardzo przyjemne, szczególnie o 6 rano w czwartki, jak z Pawłem zaczynamy.
Tak.
No i do tego coś słodkiego. No, praca cudowna.
Ja nie wiem dlaczego, ale zawsze lubię, jak telefonuje do nas pan kierowca autobusu. Pan Zbyszek.
Pan Zbyszek. Pozdrawiam z kolegą.
Tak mnie to strasznie zawsze tak maluje uśmiech na mojej twarzy, że osoby o nas pamiętają.
Czyli to jest radio interaktywne.
Tak. No i też chcielibyśmy, żeby takie radio było dzisiaj. Jeżeli macie, drodzy państwo, jakieś pytanie do naszego gościa, tylko pamiętajcie, to mają być pytania apolityczne, czyli dotyczące ciekawostek z życia. Hobby, zainteresowania, to prosimy, można pytać. Myślę, że będziemy na ten temat odpowiadać. To zaczynamy od tego pierwszego utworu, który był naszykowany, tak? Od T-Love.
Tak, to jest utwór z T-Love. To jest historia, którą chcę opowiedzieć, ponieważ jak miałem chyba lat 17, albo 16 nawet, 16, tak. To był mój, pamiętam, że wtedy wyjechałem na takie były wówczas ochotnicze chówce pracy. Ja wyjechałem na wakacje do na Węgry, tam zrywałem morele, brzoskwinie i po tym przyjeździe z tych Węgier kupiłem sobie taki wówczas naprawdę pełen wypas radiomagnetofon Condor. To była taka naprawdę kultowy sprzęt, bardzo drogi, ale dzięki temu mogłem słuchać Trójki, które wtedy Trójka
jedyna była słuszna lista przebojów.
Tak, oczywiście, wtedy Trójka zaczęła trendy muzyczne.
Tak.
I właśnie wtedy usłyszałem tą piosenkę Muńka Staszczyka i Tilawu, To wychowanie. Stwierdziłem, że to jest piosenka, którą naprawdę można byłoby grać w kościołach. Naprawdę, tekst jest niesamowity, bardzo patriotyczny. I też tam jest właśnie taki szacunek dla rodziców, dla tego, skąd się wzięliśmy. I stąd chciałem, żeby zacząć takim może patetycznym utworem. Potem będzie już mniej patetycznie, ale chciałem, żeby właśnie pokazać, że to jest fajny utwór. Już ma wiele, wiele lat, ale myślę, że oddaje wszystko to, co dzieje się w naszym kraju.
To na początek tego naszego wejścia. Paweł, napijesz się później.
Dobrze, bo nie zaskoczyłaś mnie.
Mam taką perełkę. Drzewa się stubarwnie mienią, chociaż chłodno, ale ładnie. Może z liśćmi mi jesienią cholesterol spadnie. To Artur Andrus.
No.
Andrusa też miałem. Oczywiście jest jego kilka fajnych utworów. Najbardziej znany to Piłem w spale, spałem w pile oczywiście.
Tak.
I to on ma niesamowity dar, że potrafi przyjechać do Wielunia czy do innego miasta, wziąć lokalną gazetę i na podstawie różnych wycinków z tejże gazety, artykułów, stworzyć fajny utwór. No, jest zarąbiście inteligentny gość. Też miałem go okazję poznać, ale no w tym jest artystą w pełnym tego słowa znaczeniu.
Tak jest, no ale też nie każdego też jakby ujmuje za serce, ale Artur Andrus jest naprawdę mistrzem w tej kwestii. No ale dobrze, nie dziś Artur Andrus jest naszym gościem i nie dziś jest tematem. Przechodzimy do sedna sprawy, czyli cofamy się o kilkadziesiąt lat do tyłu, bo tak musimy powiedzieć. W sumie to kilkanaście plus VAT.
Tak będzie bezpieczniej.
Cofamy się do tyłu i przechodzimy do tych lat najmłodszych, czyli szkoła podstawowa. I to była szkoła podstawowa w Kurowie, tak?
Tak, to prawda. Szkoła w Kurowie, którą razem kończyliśmy, prawda? No razem w sensie, że ja wcześniej, ale ta sama szkoła, ten sam budynek.
Ten sam budynek?
Oczywiście, że tak. Ten sam budynek.
Ten sam budynek.
Budynek ten to jest już od roku chyba 58.
Aha.
To jest tak, to jest budynek, który zbudowali nasi dziadkowie, którzy budowali go w społecznym czynie. Tylko wtedy to była jeszcze szkoła, do której do Kurowa uczęszczała nie tylko dzieci z Kurowa i Turowa, ale także dzieci z Chotowa. Mhm. To była wielka szkoła wtedy.
Na tamte czasy to była wielka szkoła, tak?
Tak, to była wielka szkoła. No i to była fajna szkoła. Wtedy klasy były bardzo liczne, bo teraz w klasie takiej, w szkole wiejskiej, jak jest dzieci kilkanaścioro, to jest dużo. Nas było w klasie 20 chyba czterech. To była taka klasa fajna, liczna. Myśmy w ogóle mieli wtedy taką bardzo fajną ekipę usportowionych uczniów. Myśmy wtedy dwa razy z rzędu, kiedy byłem w klasie 7 i w klasie 8, zajęli drugie miejsce w województwie w szkołach w piłce nożnej. Naprawdę to było kilku takich naprawdę fajnych zawodników, którzy potem grali też tam w WKS-ie, w innych klubach. Także mieliśmy bardzo usportowione towarzystwo, które potem oczywiście zasiliło szeregi klubu KKS Kury. Także to były fajne czasy. Szkoła fajna, mała, wiejska. Tak jak Ania z Zielonego Wzgórza chodziła do klasy, do szkoły małej, myśmy też chodzili do szkoły małej.
Każdy chodził.
Przygody były.
Właśnie. A pytanie, czy jest jakaś taka przygoda, którą najlepiej się wspomina?
Bo pamiętam, że taką miałem przygodę, która nie jest moją chlubą. To jest
ale nie tylko o chlubach będziemy dzisiaj
rozmawiać.
Ale właśnie
chcę o niej powiedzieć, bo to była taka sytuacja, że właśnie na przerwie walkę toczyliśmy o to, kto będzie pierwszy przy stole do ping-ponga, żeby mógł pograć w przerwie. I właśnie jak już zabrzmiał dzwonek na lekcję. Myśmy jeszcze chcieli tam ostatnie minuty wykorzystać do gry na tym stole, ale coś nam odbiło z moim kolegą, którego teraz nie powiem, kto to był, bo go nie chcę zdradzać, ale w razie nam odbiło, że myśmy na ten stół weszli po prostu na nogach, nogami. I zobaczyła to pani polonistka, już niestety już nie żyjąca pani Anna Rodzoch. No wtedy nam się ostro oberwało. Ostro w takim sensie, że musieliśmy wyciągnąć rękę do linijki, i mieliśmy szybki wymiar kary. Także to było...
Liniowy.
To nas, tak, liniowy. To była kara liniowa. Kara na nas podziałała bardzo. Nie wiem, ja byłem wtedy może w klasie trzeciej chyba. Ale to na nas tak podziałało, że już przez następne lata szkoły nam nic takiego nie przyszło do głowy, żeby cokolwiek zrobić złego, bo ta kara liniowa to była, kara była skuteczna, bo szybko wykonana. Mało tego, nawet wtedy nie miałem odwagi, żeby się poskarżyć w domu, bo w domu bym również karę liniową otrzymał za to, że niszczę mienie szkoły. No, teraz jest trochę inaczej. Teraz takich środków nie można używać w szkołach, ale ja to pamiętam i mówię to z wdzięcznością po prostu. Ja to mówię z wdzięcznością do pani Anny Rodzoch, że taką karę mi wtedy wymierzyła mnie i mojemu koledze, którego nie powiem imienia, bo nie chcę go w tej chwili wsypać.
Ja Stasia nie wydam.
Tak, oczywiście. Nie, to był Darek. W każdym razie tą karę otrzymaliśmy słusznie i dziękuję za to pani, że właśnie wtedy nas wyleczyła z takich głupot, które potem nam mogły jeszcze przychodzić. Także to taka niechlubna historia, ale pamiętam ją bardzo dobrze i jestem za nią bardzo wdzięczny.
Rozumiem. A to mogę jeszcze dalej zadawać pytania,
tak,
czy masz jakieś tam...
Proszę.
Bo pytanie mam następujące. Skoro szkoła podstawowa, to były też jakieś marzenia, kim chcę zostać w przyszłości? I były to jakieś takie marzenia, które się poniekąd spełniły gdzieś tam w dalszym życiu?
Strażak, policjant.
Znaczy ja miałem takie marzenia, ponieważ tak zawsze bardzo, znaczy ja chyba byłem w klasie chyba trzeciej albo czwartej, zacząłem grać w orkiestrze dętej, uczyłem się w orkiestrze dętej.
W tej samej
orkiestrze, tak. Grałem w tej orkiestrze dętej od dawna i zawsze mi się marzyło, żeby albo wielkim muzykiem, który będzie miał jakiś dobry band muzyczny, albo będę dobrym sportowcem. Prawda? Bo i to były moje marzenia takiego dzieciaka, gdzie ja całymi godzinami grałem w lecie w piłkę, a w zimie w ping-ponga. To były moje po prostu pasje, które realizowałem. No i muzyka jeszcze do tego doszła. Także takie były moje wtedy plany, że oczywiście pójdę albo do szkoły sportowej, albo do szkoły muzycznej. Ale oczywiście ani jedno, ani drugie się nie spełniło. Natomiast pasje sportowe pozostały do dzisiaj. Pasje muzyczne też pozostały do dzisiaj, bo no tak sobie tam coś robię, ale no natomiast z tamtych planów, które wtedy miałem, nic niestety w sensie zawodowym się nie spełniło.
No ale jakiś tam taki band jednoosobowy jest, co prawda, może nie jakiś tam imprezowy, ale na tych klawiszach cały
nie,
czas.
Nie, ale ja przez pewien czas, jeszcze będąc już później w szkole średniej, przez kilka lat miałem taki zespół, który grał na weselach. To nie była...
Tak?
Tak, oczywiście. Graliśmy. To nie było może zbyt wiele tych imprez, ale grałem. Byłem też w takim zespole, w jednym, który tam akurat miał problem, bo klawiszowiec miał jakieś problemy z kręgosłupem i ja na jego miejsce występowałem, tylko że no czas studiów był taki, że no stwierdziłem, że z muzyki nie wyżyję. Mam za mało talentu, żeby z tego żyć po prostu, a jednak studia dają większą perspektywę, no i to tylko pozostaje jako pasja, natomiast tego się nie utrzymałem. Także grałem przez kilka lat na weselach, także taki band miałem, czyli poniekąd swoje marzenie spełniłem. Sportowcem też byłem, bo grałem w KKS Skurów, co było dla mnie wielką dumą i grałem też przez dwa lata w WKS-ie, w juniorach młodszych. U pana Andrzeja Kamińskiego, który był moim pierwszym trenerem i ciągle też mu do dzisiaj mu to zarzucam, że gdybym miał dobrego trenera, to pewnie bym karierę zrobił taką jak Lewandowski albo przynajmniej Darek Żurawa, a że miałem kiepskiego trenera, to tej kariery nie zrobiłem. Próbuję zwołać moich kolegów, którzy wtedy też byli przez pana Andrzeja trenowani, żebyśmy złożyli pozew zbiorowy o to, że nam kariery piłkarskie złamał, no ale oczywiście to jest wszystko w formie żartów. Także gdzieś te pasje jako dzieciak miałem sportowe i muzyczne i tak pozostało.
To później była szkoła średnia i to była szkoła która?
To była szkoła nie w Wieluniu, to była szkoła w Lututowie. Tak, to było Technikum Rolnicze w Lututowie. Świetna szkoła, naprawdę. To była świetna szkoła, ponieważ ja dzięki tej szkole zwiedziłem, byłem chyba 11 razy za granicą na takich praktykach właśnie uczniowskich. Poznałem bardzo dobrze Niemcy. Poznałem dobrze Pragę, poznałem dobrze Budapeszt. Także no, ta szkoła mi otworzyła fajne horyzonty. I to w ogóle też jest ciekawa historia, bo ja w ogóle nie myślałem, że ja kiedykolwiek pójdę na studia, ale tak się złożyło, że zostałem zachęcony przez jedną z pań do tego, żebym pojechał na olimpiadę rolniczą. Tak się złożyło, że na tej olimpiadzie zająłem trzecie miejsce w Polsce i dostałem indeks na studia. Wtedy trzeba było jeszcze zdawać egzaminy na studia. I dzięki temu indeksowi mogłem po prostu pójść na studia bez egzaminów, co też miało jakieś tam znaczenie. No i ten, i na tych studiach, byłem na jednych studiach na dziennych na Akademii Rolniczej, a zaocznie sobie robiłem studia na Akademii Ekonomicznej, żeby mieć dwa kierunki, które no, bardziej mi pomogły później w znalezieniu pracy.
No tak, no bo nie proszę mówić.
Nie, bardzo się mi przeskoczyli ze szkoły podstawowej na studia.
A to chcemy wrócić jeszcze?
Nie, no, znaczy ja szkołę podstawową i naprawdę bardzo miło wspominam, bo my do dzisiaj utrzymujemy kontakty z moimi kolegami i koleżankami. Robimy zjazdy co 10 lat. Następny zjazd będzie właśnie za rok w tych którzy skończyli tą podstawówkę. Mimo, że też wiele osób wyjechało tutaj z naszych stron gdzieś w inne obszary, to na te zjazdy przyjeżdżają. Nie wszyscy już żyją niestety, ale przyjeżdżają, także to naprawdę bardzo miłe wspomnienia i nauczyciele, i ta cała kadra, która wtedy była, to budzi we mnie zawsze duży sentyment, duże takie właśnie poczucie wdzięczności za to, że gdzieś ta szkoła dała nam fajne podstawy do tego, żeby potem dalej iść w świat.
No i to też jest fajne, że ta szkoła podstawowa cały czas utrzymuje te kontakty tak naprawdę, że o tych ludziach się nie zapomina, tylko ta pierwsza grupa, która się stworzyła, cały czas jest i gdzieś tam się wspiera. To może tą anegdotę bez imion o tej osiemnastce, bo to też jest dość ciekawa
historia.
Tak, to
jest ciekawa historia, bo ja tu mówiłem, że Pawła ojciec to był mój naprawdę, dalej jest moim dobrym kolegą, ale kiedy ja miałem osiemnastkę, to ona, ta osiemnastka przypada na dzień 5 stycznia, czyli to jest tuż po Nowym Roku i po świętach, a ponieważ wtedy Pawła tata, jeszcze inny kolega byli wtedy w wojsku, oni musieli i byli w domu podczas świąt Bożego Narodzenia i trudno było, żeby dostać kolejne zwolnienie, kolejny urlop na osiemnastkę do swojego kolegi, no to wymyślili taki bardzo przewrotny pomysł. Po prostu ktoś wysłał pismo, czy tam zadzwonił do jednostki, że zmarł dziadek, czy tam babcia, którzy już dawno nie żyli, to już byli osoby, które już dawno nie żyły, po to, żeby po prostu oni mogli przyjechać do mnie na osiemnastkę. Także wspominam to bardzo, bardzo ciepło, że oni, mimo że byli ode mnie tam 2 lata starsi, to przyjechali na osiemnastkę po to, żeby się spotkać i tam gdzieś te kontakty do dzisiaj kultywujemy, spotykamy się i zawsze wspominamy to z dużym takim humorem i rozrzewnieniem.
To o tym, czy tak w sumie pierwszą drogą było objęcie stanowiska burmistrza i nie było tam żadnych innych rzeczy po drodze, innych zawodów, które wykonywał nasz gość. Będziemy mówić niebawem, myślę, na antenie, bo czas nam się kurczy. Czy jeszcze coś jeszcze zdradzimy?
A ja się tak zastanawiam, co wybrać z listy muzycznej.
O, to teraz może gościa. Kolejną motywację damy.
To może teraz byśmy zrobili tak, ponieważ tam jest sporo takich utworów z mojej młodości, ale może teraz pójdźmy trochę pod prąd i pójdźmy utwór zespołu Fierze Made Tworzywo. Dwa oknie, to jest nowy, to jest coś nowego.
I coś pięknego.
Coś pięknego, to jest właśnie młode pokolenie polskich muzyków, to są synowie pana Wojtka Waglewskiego z zespołu WW. Fajny utwór sprzed chyba 2-3 lat i jak na młode pokolenie bardzo mi się podoba, myślę, że warto go posłuchać.
To ja może przypomnę, że naszym gościem dziś wieczór jest Paweł Okrasa, burmistrz Wielunia. No i tak sobie rozmawiamy dzisiaj, apolitycznie przede wszystkim.
No tak, no nie bez, nie, chyba nie uda nam się nie gdzieś tam nie zaczerpnąć trochę z polityki, nie zahaczyć o ten temat z tego tytułu, że no, jakby nie patrząc, jest pan, jesteś naszym burmistrzem. Nie mogę się cały czas przełamać do tego. więc przepraszam, że tak będę gdzieś tam...
Przecież krawat zdjąłem, także się nie będę awanturował.
Wiem, ale chciałbym tak, chociaż pokrótce, bo nie mamy zbyt dużo czasu, przejść przez ścieżkę kariery, tak można to ująć, bo myślę, że to od zawsze było takim marzeniem, czy od końca, na końcówce studiów, żeby w tą politykę brnąć gdzieś tam tą lokalną, czy
myślę, że zanim przejdziemy do mojej kariery, że tak powiem, zawodowej, to trzeba powiedzieć o tym, że każdy z nas, osób, które mieszkają na wsi, czy się na wsi wychowywali i rodzice ich prowadzą gospodarstwo, to zaczynał swoją pracę od po prostu pomocy w gospodarstwie.
A nie, no od pola, to wiadomo. No to
oczywiście, jest... nie tylko pola, ale trzeba było po prostu się zająć krowami. Te krowy trzeba było przypędzić z pola, trzeba było je wydoić, trzeba było wszystko przy nich zrobić. Jeszcze zdążyć, żeby pójść na boisko w piłkę pograć. Także, ale to w tej chwili patrzymy, w tej chwili możemy o tym mówić z lekkim humorem, ale to naprawdę kształtuje charakter, ponieważ to od nas wymagało pewnej sumienności, takiego obowiązku, który był, że trzeba jednak przy tych zwierzętach coś zrobić, trzeba było pomóc polu rodzicom. I to też kształtowało charakter, takiego ducha, że trzeba zrobić to, co trzeba zrobić, a potem można mówić o przyjemnościach. I to moim zdaniem na mnie bardzo mocno wpłynęło, bo ja się nigdy ciężkiej pracy nie bałem, przez to, że właśnie sporo ciężkiej pracy na wsi trzeba było robić, tym bardziej, że ja nie mając rodzeństwa, musiałem właśnie bardzo dużo swoim rodzicom w polu pomagać. I to mnie mocno ukształtowało. A teraz
nie było troszkę takiego, przepraszam, że wejdę w słowo, takiego smutku po wakacjach, że ja byłem tu, ja byłem tam, a ja pomagałem przy żniwach.
Troszkę smutku było. Oczywiście mnie się na kilka dni tam zawsze udawało gdzieś pojechać. To nie było tak, że całe wakacje to była praca w gospodarstwie, ale na kilka dni zawsze tam gdzieś pojechałem, także nie było tak. Oczywiście było to inaczej niż...
Ale nie było żalu.
Nie, żalu nie było. Ja po prostu to też lubiłem robić. To nie była dla mnie jakaś kara, tylko to była też forma taka, którą... Dlatego między innymi sobie wybrałem szkołę rolniczą, bo myślałem, że w ogóle będę prowadził gospodarstwo rolne później, bo mi się ta praca bardzo podobała. Uważałem, że to jest praca naprawdę fajna, bardzo szlachetna.
Jako jedyny spadkobierca, jak się domyślam.
Tym bardziej jeszcze jako jedyny spadkobierca.
No jak to wyszło? Jak do tego doszło? Nie wiem.
No właśnie przez to, że pojechałem na tą nieszczęsną olimpiadę rolniczą i tam dostałem ten indeks na studia i potem to już się zaczęło po prostu. Poszedłem na studia i na studiach właśnie gdzieś te zainteresowania moje poszły inne, a kwestia polityki to jest też ciekawa historia, którą mogę powiedzieć. To jest w ogóle historia taka, że...
To kwestię polityczną...
To później.
Mamy bardzo mało czasu, więc może przelećmy przez te lata, bo tam wiem, że pojawiały się też inne profesje.
Znaczy profesja była taka, że ja jeszcze będąc na studiach na piątym roku w ogóle pisałem wtedy taką pracę na temat... pisałem pracę z bankowości odnośnie struktury kredytów na terenie gminy Wieluń, struktury kredytów dla rolnictwa i brałem dane z banków, które w Wieluniu wtedy funkcjonowały i w każdym z tych banków pytałem, czy przypadkiem w tym banku nie będzie za jakiś czas miejsca wolnego do pracy. No i oczywiście każdy grzecznie powiedział mi, oczywiście być może będzie, trzeba złożyć podanie. No i ja w każdym z tych banków złożyłem takie podanie, nie mając tutaj żadnych jakichś tam oczekiwań, że tą pracę będę miał. Ale w jednym z tych banków, to był bank PPG, złożyłem właśnie takie podanie i ku mojemu zdziwieniu za chyba 3 tygodnie przyjeżdża do mnie któryś poniedziałek pan z banku, bo wtedy jeszcze to był taki czas, kiedy w Kurowie były 2 telefony, prawda? Dwa telefony, w ogóle rzecz kuriozalna, bo teraz nam się wydaje, że każdy ma telefon przy sobie, ale wtedy w wiosce oddalonej od Wielunia o 7 kilometrów były tylko 2 telefony w szkole.
U mnie na wsi był 1.
No widzisz, mieliśmy lepiej.
Tak, ale jeśli to przeliczy na mieszkańców, to gorzej wypada.
Tak,
to gorzej wypada. W każdym razie przyjechał wtedy pan do mnie do domu, mówi, czy pan złożył wniosek o podanie do pracy w banku? Ja mówię, no złożyłem jakiś czas temu. To chciał się z panem spotkać pan dyrektor. Ja mówię, no to dobra. Kiedy? A kiedy masz? No to teraz mogę podjechać. No i wsiadłem w samochód i pojechałem do tego banku. Zdumiony był pan dyrektor, że ja już przyjeżdżam do tego banku na rozmowę. No i tak pogadaliśmy sobie o tym, że jest miejsce pracy w banku, no ale oczywiście jest z wiele podań. Ja powiedziałem o sytuacji, że jestem jeszcze na piątym roku, że jeszcze mam chyba 4 miesiące studiów i muszę te studia skończyć. Ku mojemu zdziwieniu chyba za tydzień przyjechałem sprawdzić, okazuje się, że zostałem przyjęty. Na te osoby, które złożyły podanie, zostałem przyjęty bez tutaj żadnych znajomości, bez żadnych innych kwestii. Dostałem tą pracę w banku, tylko że potem trzeba było jeszcze tak to ustawić, że ja miałem studia. W związku z tym musiałem tak sobie pracę w banku ułożyć, żeby... A miałem jeszcze 2 dni zajęć w tygodniu studiów, bo to pisałem wtedy pracę magisterską. W każdym razie 3 dni pracowałem, potem jechałem na studia do Wrocławia i potem te dni, w których miałem zajęcia na studiach, odrabiałem to potem wakacje, nie miałem żadnego urlopu, musiałem to odrobić ten czas. Także to była taka fajna praca, którą dostałem z marszu. Śmieję się, że wtedy to był też jeden z najlepszych okresów finansowych w moim życiu, bo brałem wtedy stypendium na studiach dosyć takie wysokie naukowe. Jeszcze wtedy taki brałem zasiłek po zmarłym ojcu właśnie na czas edukacji, plus miałem pierwszą pensję. To ja wtedy miałem naprawdę takie pieniądze, które jak na młodego człowieka były naprawdę duże. Już nie chcę mówić o kwotach, ale to była naprawdę spora kwota. Śmiałem się, że już nigdy wcześniej, później nie miałem takiej sytuacji finansowej jak przez 4 miesiące pierwsze w pracy, którą podjąłem.
No, ale o tym nie ma się co też jakby wstydzić mówić, bo to są też bardzo ważne kwestie, bo tutaj pokazuje, że ta ambicja była strasznie silna i to jest też moim zdaniem bardzo fajne i też to motywuje do działania.
Nie, to było fajne w ogóle, bo dlatego, że ja dzięki temu, że skończyłem Akademię Rolniczą i Akademię Ekonomiczną, to byłem ekspertem w banku o wszystkich kredytów, które dotyczyły rolnictwa. A ponieważ wokół Wielunia było bardzo wiele przetwórni owocowo-warzywnych, było wiele takich jakichś tam młynów, tartaków, czyli wszystko to, co się wiąże z rolnictwem. Ja wszystkich tych klientów w branży rolniczej obsługiwałem, no, bo miałem wiedzę na temat, prawda, rolnictwa i na temat ekonomii, także byłem akurat ekspertem od tego działu i no, ta praca mi dała bardzo, bardzo dużo. Tam jeszcze przyszedłem wiele takich szkoleń, które mnie bardzo mocno zmotywowały i no naprawdę, to była fajna szkoła życia. Bank się zmienił, bo wtedy to był bank wielu największy. Pracowało wtedy w tym banku 90 kilka osób. Był tutaj oddział regionalny. Potem po tych wszystkich przekształceniach ten sam bank pracuje tam w tej chwili chyba kilkanaście osób, bo ta praca bankowca już się zmieniła bardzo mocno w ciągu tych 20 kilku lat, od kiedy tam tą pracę podjąłem.
To na koniec jeszcze mam pytanie od słuchaczki. Mogę zadać?
Proszę bardzo.
To takie mamy na to półtorej minuty. Myślę, że się wyrobimy. Co sprawia, że burmistrz jest takim optymistą i takim człowiekiem pozytywnie nastawionym do świata?
Myślę, że to jest kwestia genów. Ja zawsze byłem optymistą. Uważałem, że nawet jeżeli w szklance jest niewiele wody, to ona jest i trzeba się starać z tego życia wyciągać maksymalnie to, co się da.
Wracamy do naszego tematu, ale przede wszystkim do naszego gościa. Przypominamy, że nim jest dziś wieczór Paweł Okrasa, burmistrz Wielunia. No i odniosę się do naszych słuchaczy, no bo wiadomo, jak jest program, to są jecha.
No tak, no to posłuchajmy tych pogłosów.
Tak, pogłosy są takie, że pan Romek z zachodniopomorskiego napisał, powiem tak, macie fajnego burmistrza.
No to chwalić tylko i wyłącznie.
Fajnego, bo fajnej muzyki słucha, tak? Mogłoby być jego burmistrz postrzegany przez to, co dzieje się w mieście, a to jest tylko taki element, że tak powiem, moich zainteresowań, ale też to daje energię do życia i no do pracy, nie?
Tak, no bo muzyka towarzyszy nam to zawsze. Miłe. Zawsze. No to teraz tak może, bo mamy jeszcze tam ten temat kariery i polityki nieskończony, ale przed tym wszystkim chciałbym zapytać o to ta muzyka jest cały czas, nawet w biurze, gdzieś
tak,
tam
oczywiście.
Pogrywa?
Muzyka cały czas leci u mnie w biurze. I to jest też taka muzyka w zależności od nastroju, od pory dnia, różna, bo to nie jest tak, że to jest naprawdę muzyka bardzo różna. Nieraz mam ochotę tylko na muzykę polską, innym razem mam ochotę na jakąś taką muzykę, takie grzałki, takie mocne grzałki, AC/DC, Iron Maiden, Metallica, tak, w takim mocnym wydaniu. Nieraz
to zależy, co się dzieje tam w ratuszu chyba.
Nie, w samochodzie często mam taką potrzebę, żeby właśnie posłuchać takiej muzyki ostrzejszej, która mnie pobudzi, która sprawi, że nie zasnę za kierownicą. Jakiś Green Day na przykład, czy właśnie Pearl Jam, czy Red Hot Chili Peppers. Czyli tutaj ta muzyka jest ciągle. Gdzieś w domu ciągle w tle ta muzyka też gra. Bardziej wolę słuchać muzyki niż oglądać telewizję.
A jak z radiem?
Tak, radio też. I muszę powiedzieć, że jak kiedyś, i to też się podzielę taką moją refleksją. Pamiętam, jak powstawało Radio Ziemi Bielońskiej, to na początku no, widać było, że to jest radio, które prowadzą osoby, że tak powiem, z ulicy. Nie?
Wszyscy się uczyliście.
Tak, ale to było takie w pozytywnym tego słowa znaczeniu, dlatego że to widać było, że ludzie robią to z pasją, że pewnie mają braki w warsztacie, prawda, w dykcji, w czymś tam, ale widać było, że każdy z was wkładał w to serce. Ja naprawdę z dumą, i to mówię z dumą, że jak wiele osób przyjeżdża do mnie z Polski i mówię, że to radio jest jednym z pierwszych stacji radiowych lokalnych w Polsce, które powstało jeszcze za czasów pana burmistrza Adamskiego, który był takim orędownikiem, żeby to radio powstało, to w tej chwili już warsztat wasz, jako tych, którzy prowadzą te audycje, i dobór w ogóle audycji jest na tyle dobry, na tyle taki zawodowy, że naprawdę nie ma się co wstydzić i bardzo wiele stacji ogólnopolskich by się mogło od was uczyć kultury słowa, takiego mniejszego krzyku, bo w niektórych stacjach jest dużo krzyku takiego, prawda, takiej też papki trochę muzycznej. U was ta muzyka jest fajna, naprawdę.
Takie, że czasami jest radio, które jest takim odnośnikiem tabloidu.
To prawda, tak, to jest dobre porównanie. Natomiast u was jest sporo takich audycji, gdzie dla każdego coś się znajdzie. Są fani muzyki disco polo, proszę bardzo. Poznarowicz im to zapewnia. Są fani muzyki bardziej romantycznej. Jest Ania, jest Paweł, którzy tą muzykę dla ludzi proponują. Także to fajne radio, które jest wreszcie pan Gagatek, który daje taką muzykę bardziej właśnie rockową.
W środę, tak.
Tak. I każdy znajdzie coś dla siebie. Także mi się to bardzo podoba. Także radio u nas w urzędzie no praktycznie rzecz biorąc w każdym pokoju jest włączone. I to zresztą nie tylko w urzędzie, bo to widać po sklepach. Jak się
Ale newsy też śledzicie, nie?
Ja powiem, może się pani zdziwi, pani Aniu, może pani się zdziwi, ale ja od 2015 roku, chyba od grudnia, takie sobie wziąłem postanowienie, że nie czytam lokalnej prasy, nie czytam lokalnych forów internetowych i nie czytam lokalnych gazet, naprawdę.
Człowiek zdrowszy jest.
Ja nie słuchałem żadnego wywiadu w radiu, którego udzielałem tutaj w waszej stacji, żadnego, po prostu.
Naprawdę.
I trzymam się tego.
Ze względu na to, że nie lubimy słuchać
nie,
swojego głosu.
Nie, ze względu na to, że już wiem, że tego, co powiedziałem, nie wrócę. Po prostu. Aha. I nie chcę sobie psuć humoru, że mogłem coś powiedzieć lepiej. Podobnie wiem, że wtedy, kiedy czytałem te fora internetowe, to one mi zatruwały głowę. Tak, po prostu. Nie, I to było kompletnie bez sensu. I stwierdziłem, że ja nie mam wpływu na to, co człowiek napisze, szczególnie jeżeli jeszcze używa jakiegoś nika, prawda, jest kimś anonimowym. No, to nikt z nas nie ma samych przyjaciół, prawda? I stwierdziłem, że nie czytam tego, żeby sobie nie robić w głowie jakiegoś takiego niepotrzebnego zamętu. To, co robię, to staram się to dobrze przemyśleć i potem czekać, jak to ludzie ocenią na wyborach, prawda? To jest ocena. A nie będę się posługiwał kimiś takimi właśnie, także pracy lokalnej nie czytam, naprawdę. I to proszę spytać moich pracowników, że ja nie chcę, żeby do mnie przychodzili z prasą, stąd też ani nie czytam internetowych forów. Nawet od 2 lat nie jestem na Facebooku, bo też chcę mieć głowę bardziej czystą. Także takie coś polecam.
Wszystkich hejterów komentujących informujemy o tym.
Ale jest w tym ziarno prawdy, bo to zatruwa takie rzeczy, zatruwają nam głowę bez naszej świadomości, bo czasami jest tak, że przeczytamy tą informację, czy cokolwiek innego, jakąś uwagę na nasz temat, która może jest bezpodstawna, bo tutaj, tak jak powiedziałem, to jest apolityczny program. Miałem taką sytuację tak w własnym odczuciu, taką z własnej autopsji i niby się tym nie przejąłem.
Niby.
Ale jak przyszła jeszcze raz ta sytuacja, to miałem taki element, taki moment zawahania totalny, że tej pewności siebie mi gdzieś tam brakło, bo mój mózg wrócił do tej informacji, którą gdzieś tam utrzymałem do tej uwagi. Dlatego zatruwanie informacjami też jest bardzo ważne.
Nawet jest taki fajny, nawet jest taka fajna piosenka Strachy na lach, nie Strachy na komy, Los Cebula i Krokodyle łzy. I tam jest taka fraza, po co czytać komentarze sfrustrowanych miernot, niech się durnie trują jadem, coś tam, prawda? Czyli generalnie tego nie czytam i to naprawdę uważam, że to dobrze działa na moją psychikę, na mój układ odpornościowy, na mój układ nerwowy. Także to polecam. No naprawdę fajna sprawa i tyle.
Każdemu takie wyczyszczenie wydaje mi się, że powinno być. Powinien sobie takie wyczyszczenie umysłu zrobić.
Przede wszystkim osoby publiczne powinny z dystansem podchodzić do takich rzeczy, bo to są sprawy no niełatwe. Też jesteśmy poniekąd z Pawłem osobami publicznymi, w jakiś tam sposób ocenianymi. I ja wiem, jak kiedyś mój tata powiedział, jeśli nie dajesz sobie rady z krytyką, bo ludzie będą mówić zawsze, albo dobrze, albo źle. Jeśli z tym źle sobie nie radzisz, to po prostu wycofaj się. Nie
Oczywiście, ja pamiętam, że czytałem kiedyś, to jeszcze były czasy dosyć dawne, czytałem książkę o Margaret Thatcher. O pani...
Żelazna kobieta.
Żelazna dama, tak. I czytałem, i ona miała, jeszcze właśnie jak została premierem Wielkiej Brytanii, to ona mówiła wprost, że jeżeli ktokolwiek, który pełni funkcję publiczną, czy to funkcję burmistrza, czy funkcję prezydenta kraju, czy funkcję jakkolwiek inną, jeżeli myśli, że swoim postępowaniem dogodzi, czy spełni oczekiwania wszystkich ludzi, to jest w dużym błędzie. I nie można nigdy wychodzić z tego założenia, żeby dla wszystkich być miłym, przyjemnym i dobrym, bo wszystkich się niestety nie da zadowolić.
Oczywiście.
Trzeba mieć jakieś przekonania, decyzje, które jeżeli się dobrze je przemyśli, to trzeba już ich bronić i trzeba starać się je realizować. No i oczywiście to sprawia, że możemy się narażać się możemy na jakąś krytykę, ale krytyka konstruktywna jest bardzo pozytywna, ja ją chcę i też powiem wam, że nie jestem łasy na pochlebstwa, że właśnie jeżeli, stąd też nie czytam forów, jak ktoś tam, prawda, pisze na mój temat dobre rzeczy, że tam fajny burmistrz, to traktuję to dobrze, ale też nie upajam się takimi wieściami o sobie, że jestem taki genialny, bo nie jestem, po prostu jestem człowiekiem słabym, który, tak to ciągle mówię, że jestem skromnym robotnikiem winnicy pańskiej, to co mogę to robię, na ile mnie stać to robię, na miarę mojego talentu, na miarę mojej pracowitości, mojej wiedzy staram się to robić i tyle wiem, że wszystkim się nie ten, ale może już puśćmy coś.
U nas też niezwykle wieczorową porą i klimatycznie.
Tak, tak jak stwierdziliśmy tutaj z Pawłem, mało ciasiu, króca bomba.
No mało czasu.
Na te nasze.
No, babak,
na te nasze. Ale wyszliśmy z taką propozycją, żeby zrobić sobotę z okrasem. Co na to nasi
słuchacze. A co, będziemy gotować?
No, bardzo chętnie, ja bardzo, bardzo gotować lubię. Bardzo lubię
A
gotować.
Popisowe dania?
O, mam wiele. Ja na przykład w tej chwili mam takie danie, które z moim daniem popisowym uważam, to jest stek. I do tego robię sos taki na bazie owoców. Taka moja autorska impresja na temat tego sosu. To jest sos, robię, ostatnio robiłem z jeżyn. Sos z jeżyn, papryczka chili, starta skórka z limonki, grubo zmielony pieprz czarny. No i to naprawdę, no i masło oczywiście, prawda?
Dobry stek to sztuka.
I stek, tak. No i stek mam już obcykane.
Mocno wysmażony.
Nie. Ja taki robię właśnie średnio wysmażony, mam już to obcykane. Słuchają właśnie mojego imiennika Karola Okrasy i ten stek piekę przez 7 minut. Temperatury 220 stopni. Najpierw go oczywiście obsmażam z jednej i z drugiej strony, tak około półtorej minuty na bardzo intensywnym no.
Temperaturze tłuszczu.
Tak, temperaturze, nie właśnie.
A bez tłuszczu.
Bez tłuszczu.
Na temperaturze.
Bez tłuszczu, na temperaturze bardzo go wysmażam. Jest po prostu petarda.
No to widzę, że...
Możemy, o kulinariach możemy pogadać.
Drogi Przemku, możesz się bać. Nasz radiowy kucharz.
Nie, gdzieś mi tam marzyć o tym, żeby pana Przemka tutaj przebić. Tutaj pan Przemek to jest naprawdę ekspertem, jeżeli chodzi o... Ja jestem amatorem, ale bardzo to lubię robić.
No to może skończmy tą ścieżkę zawodową, co? Bo myślę, że to jest też dość ciekawa historia. Sam zresztą powiedziałeś, że sprawa polityki i to, jak to się zaczęło, to też jest dość ciekawa historia.
To właśnie jest ciekawe, bo moja ścieżka zawodowa to oczywiście potem była praca w takiej firmie, potem była praca w drugim banku, potem miałem działalność gospodarczą, prowadziłem taką firmę leasingową, którą tutaj otworzyłem w branży, właśnie leasingowałem maszyny, sprzęt do tartaków, ale z tą polityką to było tak, że właśnie jak pracowałem w tym banku, w tym pierwszym moim banku, byłem praktycznie świeżo po studiach i była taka ciekawa historia, ponieważ będąc na urodzinach u jednego z klientów banku, te urodziny były w Borynie i to było jakoś kilka miesięcy przed wyborami. To był rok 98, wtedy były wybory, pierwsze wybory do powiatu. I tam na tej imprezie, na tych urodzinach był też ówczesny burmistrz pan Adamski. I pan Adamski na jednej z przerw gdzieś mnie dostrzegł i tak, ty to jesteś z Kurowa, bo ja się pamiętam, jak byłem kiedyś na jakimś tam spotkaniu, coś było w Kurowie robione, jakieś tam święto, uroczystość, w każdym razie gdzieś tam była dyskusja, potem na sali przy obiedzie i gdzieś tam mnie obok tego burmistrza wtedy usadzili, ja tam z nim dosyć długo na różne tematy mówiłem, mówię, ty jesteś taki bystry, i może byś chciał wystartować do powiatu w wyborach. Ja mówię, gdzież mnie marzyć o tym, żebym wtedy, mając tam 26 lat, żeby startować do powiatu. Ale on tak nie odpuszczał. Mówi, dobra, to wiesz co, to ja się z tobą skontaktuję, przyjadę do ciebie za kilka dni i pogadamy na ten temat. No i on faktycznie przyjechał do tego banku, znaczy przyszedł do tego banku, do mnie, no i ten, i mówi, wystartuj, co ci szkodzi? Ja tak troszkę, no, było mi trochę głupio, burmistrzowi w końcu było, nie było odmówić, prawda, z startu w tych wyborach, z listy. Pamiętam, wtedy miałem oczywiście mój ulubiony numer 13, bo też ciekawa historia jest taka, że ja miałem przez całą szkołę podstawową numer 13 w dzienniku. Całą szkołę średnią miałem numer 13 w dzienniku. Na studiach miałem 13 numer w grupie. I mój numer, i nasz numer domu, zanim powstały w Kurowie ulice, to był numer 13 oczywiście.
O ja.
No I kiedyś 13 stycznia pojechałem na Mistrzostwa Województwa Sieradzkiego w ping-pongu i wygrałem te mistrzostwa. Także 13 zawsze jest moją ulicą szczęśliwą. Stąd nawet numer rejestracyjny mojego samochodu jest też 13 oczywiście, żeby iść już.
Żeby to szczęście utrzymać.
Nie, po prostu, żeby dać tak trochę na przekór tym, którzy mówią, że 13 jest pechowa. To ja uważam, że ona jest taki numer jak każdy inny. W każdym razie wtedy startowałem i moje zdumienie było niesamowite, bo ja będąc najmłodszym kandydatem w wtedy było tam naprawdę wielu tuzów, którzy startowali w tych wyborach, a dostałem najlepszy wynik. I od tego się zaczęło, prawda? Byłem radnym w powiecie, a potem gdzieś to wszystko wciągnęło mnie na tyle, że stwierdziłem, że no nie jest mi obojętne to, jak się żyje w gminie, że jednak w gminie jest sporo takich rzeczy, które mogą kreować tą naszą rzeczywistość. I no stwierdziłem, że jak wiecie, a może nie wiecie, to wam przypomnę, zwykle miałem taki dosyć krytyczny stosunek, krytyczny, może miałem zawsze swoje zdanie w niektórych sprawach, które tutaj działy się lokalnie. I ktoś mówi tak, no skoro jesteś taki cwaniak, taki jesteś dobry, no to wystartuj, wystaw swoją kandydaturę, prawda? I niech ludzie uwierzą w twój program, niech ci ludzie uwierzą. Jeżeli chcesz, proszę bardzo, przekonaj ludzi do siebie, do swojego pomysłu na gminę i to realizuj. No i niejako tak to potem poszło, ale zaczęło się całkowicie przypadkowo. Ja nawet wcześniej nie byłem w żadnych tam radach, w jakichś radach szkolnych. Nie byłem, to mnie nie interesowało. Potem gdzieś to się pojawiło, ale to mówię.
Jak człowiek trochę już oleju do głowy nabrał, zaczął się interesować trochę inaczej też życiem.
No bo to właśnie chodziło też o to, że nie było mi wszystko jedno, nie? Że właśnie uważałem, że jeżeli mamy wpływ na to, żeby kreować swoją rzeczywistość, swoje otoczenie, no to starajmy się to robić, że kiedyś ktoś powiedział, że po to, żeby zwyciężyło zło, to wystarczy obojętność ludzi dobrych. No, nie chcę być obojętny. I też zachęcam wszystkich słuchaczy, żeby nie byli obojętni wokół tego, co dzieje się wokół nas, prawda? Bo dzieje się wiele rzeczy takich, gdzie często jak my przymkniemy oko na coś, co złego się dzieje na ulicy. Nie wiem, ktoś kogoś zaczepia, ktoś kogoś próbuje, nie wiem, okraść i my niekiedy na to oko przymykamy. Nie, musimy właśnie pokazać taką postawę osób, którym nie jest wszystko jedno. W każdej dziedzinie, czy zarówno w naszym życiu, jak i właśnie w takim życiu społecznym czy politycznym.
To myślę, że tylko tyle tej polityki zaczerpniemy w naszym programie.
Tak, to i tak było
tyle
dużo.
Wystarczy.
No to jeszcze do tych pasji wrócimy, bo to, że gotowanie, to aż się głodna zrobiłam.
No
i ta muzyka, coś jeszcze jest, na pewno coś jest.
No oczywiście, proszę Państwa, przecież gdybyśmy tylko żyli pracą, nie gotowaniem, to byśmy byli no, maszynami, a nie ludźmi. Uważam, że każdy człowiek powinien mieć jakieś pasje, jakieś zainteresowania, jakieś hobby poza zawodowe. W moim przypadku to na przykład jest w zimie uwielbiam narciarstwo, narty. To jest naprawdę bardzo fajny sport. Lubię na właśnie zimnym, być może też dlatego, że się urodziłem w zimie. Zawsze wolałem urlopy zimowe bardziej niż urlopy letnie. Ale właśnie narciarstwo to jest moja pasja od iluś tam lat w zimie, a w lecie lubię tenis. Czyli taki sport amatorski oczywiście, ale lubię się ruszać, staram się raz w tygodniu właśnie tenisowo. W tym roku miałem problem, ponieważ w tym roku doznałem kontuzji stawu skokowego i miałem przez 3 miesiące przerwę, co od razu się przełożyło na kilka kilogramów, które mi niestety przybyło z tego powodu. No ale za chwilę startuje sezon narciarski, także będę starał się na takie wypady weekendowe na narty jeździć, żeby odreagować. Też chodzę na basen często do nas tutaj, na nasz basen, korzystając też z sauny. I też polecam wszystkim Państwu, bo mimo że basen nie jest jeszcze taki, jakbyśmy chcieli, ale planujemy go zrobić nowy basen, to saunę mamy naprawdę na fajnym poziomie i sauna bardzo mocno podnosi odporność, co szczególnie w okresie jesienno-zimowym jest niezwykle, niezwykle istotne. No, pasję mamy, no musimy mieć pasję.
I tylko aktywność fizyczna, taka sportowa jest pasją, czy takie pasje w zaciszu domowym też są? No, oprócz gotowania oczywiście.
Nie, no oczywiście ja kiedyś pożerałem książki, bardzo, bardzo dużo czytałem książek. W tej chwili mam niestety mniej czasu na takie książki, które bym chciał czytać, dlatego że dużo mam dokumentów, materiałów, które muszę czytać z racji mojej pracy, którą wykonuję. I no to sprawia, że jednak już na książki mam mniej czasu. Na urlopach to i owszem, ale na przykład lubię dobry film. Zauważyłem, że właśnie ostatnio, jak mam troszkę wolnego czasu, to lubię obejrzeć dobry film. I to wracam do takich filmów też sprzed lat, ale nie jakichś takich odległych lat, bo to i to stare polskie kino, czyli tam Bareja na przykład, ale uważam w ogóle za najlepszy chyba film, jaki powstał jaki powstał w świecie, to jest Forrest Gump. Po prostu oglądałem ten film wielokrotnie i naprawdę mogę go oglądać po wielokroć i zawsze się na tym filmie wzruszam i zawsze jak oglądam ten film, potrafię dostrzec coś nowego. W ogóle
to chyba Wangelisa musimy zagrać.
Być może, możemy zagrać. Natomiast uważam rolę...
Podpuszczam.
Uważam rolę Toma Hanksa w tym filmie za genialną. Dla mnie to jest najlepszy aktor świata. Także no, film też jest. Ostatnio bardzo odkryłem dużo pozytywnych, dobrych filmów, które też warto.
Współczesny polski do obejrzenia?
Współczesnych polskich...
Wesele 2, polecam.
Nie, nie oglądałem Wesela 2. Oglądałem Wesele 1 i Wesele 1 jakoś tak mnie nie pochłonęło. Natomiast ze współczesnych polskich filmów, co bym mógł powiedzieć? Nie wiem, naprawdę.
To tak jak z muzyką współczesną.
Nie, no jest tych filmów dużo i bym nie chciał powiedzieć czegoś, co bo ja generalnie lubię obejrzeć film kilka razy. I dopiero po takim trzecim, czwartym podejściu mogę powiedzieć coś na temat przekazu filmu. Bo nie mówię o filmach lekkich, łatwych i przyjemnych. Mówię tak, o filmach, które coś przekazują.
To jest miano dobrego filmu właśnie, że oglądając go po raz drugi, po raz trzeci...
Odkrywamy wciąż coś nowego.
Tak, dopiero odkrywasz coś nowego tak, i jakby tak. inne spojrzenie. Ja miałem tak z filmem Popiełuszko. Mhm. Wolność jest w nas. Tak. Oglądałem go za dzieciaka. I nie odkrywałem w nim, no był film, wiadomo, o losach księdza Jerzego Popiełuszki, ale dopiero jak go obejrzałem teraz, to zupełnie inne spojrzenie.
Bo nie widziałeś analogii.
Też, myślę, że aż tak bardzo tym wszystkim nie żyłem i uważam, że to jest dobry film.
Do pewnych filmów jeszcze dorosnąć, prawda? Ja na przykład tak dorastałem do filmu Leon Zawodowiec. No to też to był film, który obejrzałem pierwszy raz, mówię, nie, no to jest film, no dużo krwi, dużo takiej przemocy, ale po kilku razach, a w ogóle ta rola tej młodej Natalii Portman jest tak genialna, że po prostu ona, będąc dzieckiem, zagrała no rolę, która wtedy ją spokojnie mogła nominować do Oscara, wtedy już, nie? Także to też film,
to jest film, do którego się wraca.
Tak, no i muzyka Stinga, prawda? Tam też tak
Shape of my heart.
A też miało się dzisiaj pojawić, wiesz?
Tak?
Też miało się dzisiaj pojawić.
Tak, miało się pojawić. No niestety, no tutaj mało czasu, krótka bomba.
Mało czasu, nadrobimy.
Także no, książka też była. Ja właśnie, i to też może was zdziwić, ale na przykład uważam, że bardzo lubię wracać do powieści Sienkiewicza. Naprawdę, to Ogniem i Mieczem i bardziej właśnie w formie czytanej niż w formie takiej wizyjnej. Tak, wizyjnej. To też uważam, że świetne. I książka, która też historyczna, świetna książka, która miała być zekranizowana, to była książka Cezarego Harasimowicza, Wiktoria. To jest książka o właśnie odsieczy wiedeńskiej. Świetna, historyczna książka, bo ja w ogóle bardzo lubię książki historyczne. Ale ta książka była tak świetnie napisana. Wiem, że wtedy taki zamożny Polak z Ameryki, Mariusz Białek, on chciał na bazie tej książki zrobić wielką produkcję filmową, żeby pokazać to, co się wydarzyło w 1683 roku pod Wiedniem, jaki to był sukces polskiego właśnie króla, polskiej myśli wojennej, w ogóle polskiej myśli też takiej politycznej wtedy króla Sobieskiego i to jest niedoceniane w świecie. I on w ogóle miał pomysł, że główną rolę w tym filmie będzie grał ten aktor, kurczę, który pasję nakręcił. Kurczę, patrzcie.
Mel Gibson.
Tak, Mel Gibson będzie reżyserem.
Oj, to hektolitry krwi się poleją.
Nie, no to gdyby Quentin Tarantino, to by się hektolitry...
Tarantino. A w pasji też podobno tam wagony poszły.
Pasję, ale w pasji genialny film. Genialny.
Nie, no to już
I właśnie on miał pomysł na tego...
Apokalipto również.
Też, tak. On miał pomysł na tego Mela Gibsona, że on to będzie kręcił, ale gdzieś po drodze zabrakło pieniędzy chyba. Natomiast książka sama jest naprawdę bardzo, bardzo fajna.
A na Wzgórzu pod Wiedniem byłam. Tam
też tam byłem.
Doskonałe.
Ale to jest w ogóle ciekawe, że
oni tam mają, doceniają, prawda?
Ale w bardzo małym wymiarze właśnie. Mnie to bardzo bolało. Naprawdę bardzo mnie bolało, że tylko mała tabliczka na kościele, która o tym traktuje. Tam powinien być wielki pomnik króla, który ocalił, prawda, ówczesną tą Europę przed zalewem islamu. Naprawdę to jest niesamowita historia, wielka bitwa, która przez nas nie jest dobrze wykorzystywana. Przecież wtedy, słuchajcie, pod polskim dowództwem naszego króla walczyli książęta niemieccy, książęta austriaccy, książęta z Europy, a raptem po 100 latach ci sami Niemcy, ci sami Austriacy nas rozebrali, nie? Jaki przewrót historii.
Jaki przewrót historii.
Chciałam zapytać o taki, jak wygląda Dzień Burmistrza? O której jest pobudka?
Budka jest zwykle 6.30, 6.45. W pracy jestem między 7.30 a 8. No i praktycznie nie wracam wcześniej jak o 19, 20. To jest jednak długi dzień. Natomiast no to też jest tak, że jest ileś różnych wydarzeń w weekendy, nie? Czyli soboty, niedziele. Sporo czasu się spędza też w samochodzie, bo dużo mam różnych wyjazdów, spotkań poza Wieluniem. No, sam jeżdżę, nie mam kierowcy, także tutaj trzeba sobie radzić, ale generalnie teraz stan polskich dróg jest bardzo dobry, jest duża autostrada, także się fajnie, bezpiecznie jeździ. No, także dzień jest dosyć intensywny, każdy dzień jest generalnie inny, tutaj nie można sobie zaplanować tak wszystkiego od A do Z, bo też przychodzi bardzo dużo mieszkańców z różnymi problemami, z bardzo różnymi, często problemami, które nie mają nic wspólnego z działalnością gminy, ale no taki dzień jak zwykle mam w poniedziałki, mieszkańcy mogą przyjść, mogą się wyżalić nawet na swoich sąsiadów
i porozmawiać,
co też jest dla mnie ciekawym doświadczeniem. No taka to jest funkcja. I
to na koniec może już, bo o tym też żeśmy rozmawiali, żeby takie pytanie zadam, więc zadaję. Jak już minie 5 minut i nadejdzie czas emerytury, to jakie są plany na emeryturę?
Znaczy ja bym chciał na emeryturze przeczytać książki, które mam gdzieś odłożone i które chcę przeczytać. Chciałbym wtedy zająć się bardziej właśnie takim ekologicznym gospodarstwem, małym gospodarstwem, gdzie będę sobie sam uprawiał swoje warzywa. Być może będę sam hodował takie właśnie zwierzęta domowe też na własne potrzeby. No tutaj mam zaległości właśnie w książkach, które chcę zrobić na emeryturze i bym chciał dalej zachować taką aktywność fizyczną, czyli żebym jeszcze w wieku 70 lat mógł na nartach pojeździć. Jak widzimy, że takich ludzi jest bardzo wielu na stokach narciarskich, gdzie nawet mając lat 70 ludzie spokojnie sobie radzą. Oczywiście nie jeżdżą specjalnie ostro, ale cieszą się przyrodą, która ich otacza i tak bym sobie właśnie marzył, żeby mieć właśnie czas na hobby, mieć czas na dobrą książkę, na dobry film.
To taki, czyli takie spokojne życie. Ale
sporo czasu do emerytury.
Sporo, tak, teoretycznie sporo czasu, tym bardziej, że są plany, żeby podnieść bieg emerytalny, także jak podniosę
to. To będzie jeszcze więcej.
To będzie jeszcze więcej.
Ale to można wszystko doskonale sobie zaplanować, prawda?
Znaczy ja generalnie nie lubię planować. Ja nie jestem takim typem, który planuje sobie gdzieś tam daleką przyszłość, wizualizować ją, bo jak to mówi takie powiedzenie, chcesz Pana Boga rozśmieszyć, to zacznij sobie planować. Także
ja planów
nie chcę sobie robić zbyt daleko idących. Generalnie trzeba te plany często modyfikować, bo życie nas tak potrafi zaskakiwać z dnia na dzień, że nie jesteśmy w stanie sobie nic tak naprawdę na dłuższą metę zaplanować i trzeba po prostu starać się jakoś normalnie żyć.
Czyli co? Żyjemy z dnia na dzień i cieszymy się z małych rzeczy.
O właśnie, z małych rzeczy. Cieszmy się tym, że jest dobra pogoda, że jest dobra muzyka, że jest dobre towarzystwo.
Spadają liście i cholesterol.
O, oby tak było. To właśnie powinna być teraz piosenka elektrycznej, która wsiada do autobusu, człowiek z liściem na głowie.
Też jest naszykowany dzisiaj, ale myślę, że takim zakończeniem naszego spotkania będzie utwór, który jest na żółto.
A ja bym się kłóciła.
Nie? Ten?
Na podsumowanie dała ten.
To proszę.
To jest utwór z pięknym przesłaniem naszej rozmowy.
To, co puścicie, to niech będzie.
Wśród tandety lśniących diament.
No choćby gdy na drodze za zakrętem i tak dalej, i tak dalej. Tak. To jest piosenka, która ma mnóstwo takich życiowych przesłań i myślę, że to będzie cudowne podsumowanie naszej rozmowy.
Tak, ja chciałem bardzo podziękować.
Chciałam podziękować za to, że pan znalazł w tym ferworze tych wszystkich zajęć czas. I to jest spory czas, bo 2 godziny dla nas. Bardzo dziękuję.
To jest przede wszystkim wyraz mojego szacunku do waszej pracy, do tego, co robicie w radio. Też do tego, że jesteście tutaj stąd, jesteście ludźmi z krwi i kości. Jeżeli macie taki pomysł, który może gdzieś rozwinąć tą stację, to czemu tego nie robić? Uważam, że pomysł jest jak najbardziej dobry. Warto też, żeby ludzie poznali, jakie zainteresowania muzyczne choćby ma burmistrz, jaki ma gust muzyczny. Dziękuję wam naprawdę, bo to fajna audycja, dla mnie nowe takie doświadczenie radiowe.
Pierwsi byliśmy.
Pierwsi, oczywiście, zupełnie pierwsi. O wielu rzeczach nikt wcześniej nie wiedział na pewno z mojego życia. Także wy jesteście pierwsi, którzy to ode mnie wydobyliście, te informacje. Także bardzo, bardzo się cieszę i oby inni też byli chętni, żeby się tutaj zgłaszać do was na takie przesłuchanie.
To może jakaś propozycja, panie burmistrzu. Kto następny?
A ja nie chcę tu już... Myślę, że musicie sami sobie... Tak, ja nie będę nominował do challenge'u. Nie będę do challenge'u nominował.
Challenge radiowy.
Myślę, że macie taką dobrą pozycję, że będą tutaj chętni pukać, będą zabiegać o to, żeby być tutaj, siąść na tej pięknej kanapie.
A my zapraszamy wszystkich.
Na tej pięknej kanapie, żeby siąść i żeby się zwierzyć, bo to będzie tak, jak powiedzmy u Wojewódzkiego na przykład. Może nie porównuję.
Albo jak u Freuda,
tak.
Może tutaj, my bardziej chyba wolimy tak z takim...
Bądźcie sobą.
Tak,
twórzcie swój oryginalny, autorski program, który właśnie ma się nieść w świat.
Ja myślę, że Zacisze Domowe to jest taki nasz świat, niekoniecznie taki mega duży publicystyczny świat.
Super.
Bardzo dziękujemy. Naszym gościem był burmistrz Wierunia Paweł Okrasa. Mamy nadzieję do usłyszenia niebawem.
Do zobaczenia i do usłyszenia.
Być może będzie druga część, bo jeszcze kilka informacji nam zostało.
Jeszcze musimy pogotować troszkę.
To oczywiście.
To jasna sprawa.
No to w takim razie dziękujemy wam bardzo serdecznie. Ania Nowak-Zgądek.
Paweł Wlazły.
Do usłyszenia.